Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam, drodzy Państwo. Witam i zapraszam do słuchania audycji dla chorych w Radiu Maryja. Wita się Barbara. Z nami w czasie audycji jest ojciec Janusz. Witam, ojcze. A dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy mówili o słuchaniu. W studiu trzy panie, ze mną to cztery, trzy panie. Pani Patrycja, pani Elżbieta Magdalena i pani Elżbieta. Wszystkie trzy panie reprezentują stowarzyszenie, czy są członkiniami stowarzyszenia Przystań M, które akurat tutaj w Toruniu funkcjonuje, ale funkcjonuje też w całej Polsce. Witam Panie bardzo serdecznie.
Witamy.
Może najpierw temat nasz będziemy rozwijać troszkę później, ale najpierw powiedzmy troszeczkę o Waszym stowarzyszeniu, tak żeby tak umiejscowić ten problem słuchania też w Waszych doświadczeniach codziennych. Madziu?
Więc Stowarzyszenie Przystań M powstało już ponad 10 lat temu w Warszawie i jego jakimiś założycielom przyświecała taka idea połączenia elementów rozwoju duchowego z dostępnymi elementami i metodami psychoterapii czy terapeutycznymi, a zwłaszcza opieramy się też na pracy na 12 krokach. To jest bardzo ważny taki element samorozwoju i właśnie prowadzimy obok tam innych działań, prowadzimy też właśnie grupy wsparcia, które opierają się na programie Wreszcie Żyć, 12 kroków ku pełni życia.
Kto do tego stowarzyszenia przynależy, czy kto uczestniczy w waszej pracy? Jakie osoby? Chciałam zapytać w podtekście, mam z jakimi problemami.
Mogą pojawić się wszyscy, ponieważ tutaj ten program może być skierowany i dedykowany do określonej grupy, tak jak na przykład my w Toruniu mamy grupę Anonimowi w dysfunkcyjnych związkach, czyli dla osób, które mają jakieś problemy w relacjach. Druga grupa jest Anonimowi z depresją, dla osób, które stykają się, czy też same w swoim życiu, czy w rodzinie mają osobę z takim problemem. Czy też mamy grupy Anonimowi w rozwoju, które nie muszą być powiązane. Osoby, które po prostu chcą się tak rozwijać, wykorzystywać ten program 12 kroków, mogą na takich grupach się rozwijać i to jest właśnie dla mnie fajne, że ten program, który powstał na grupach AA dla anonimowych alkoholików, ten program 12 kroków, który jest tak cenny i tak ważny, który przez niektórych jest uznawany za jeden z cudów XX wieku, może być rozszerzany na mnóstwo innych grup, czy to właśnie
coraz więcej zauważamy.
Anonimowi narkomani, tam anonimowi palacze, tak? Ale też również na ludzi, którzy nie widzą jakiegoś konkretnego, czy nie identyfikują się z jakimś konkretnym problemem w swoim życiu, ale chcą się rozwijać. Ta chęć rozwoju jest na tyle ważna, że właśnie cieszymy się bardzo, że ten program, nasz program, według naszego podręcznika, to właśnie wykorzystuje 12 kroków w oparciu o Pismo Święte. Nasz podręcznik był tłumaczony przez księdza profesora Romualda Jaworskiego,
który wielokrotnie był gościem radia.
Tak. Jakie osoby mogą korzystać? Istnieje wiele grup kobiecych w Polsce, które pracują właśnie na meetingach według 12 kroków. Istnieje w Toruniu jedna grupa męska, ale również, i to jest praca przez cały rok, nawet wakacje. Natomiast również mamy różne zjazdy, warsztaty w Ciechocinku właśnie, czy teraz na przykład w Ochotnicy Górnej. Są warsztaty dla rodzin, czy dla osób samotnych. Też osoby z naszego stowarzyszenia prowadzą rekolekcje ignacjańskie dla rodzin, tak, co nie jest częstą sprawą. No, na rekolekcje raczej musi jechać sama osoba, tak, w ciszy i tak dalej, a tu jest możliwość pojechania z dziećmi. Mhm. Więc to jest no, taka szeroka działalność, także tak naprawdę jak ktoś chce, to coś
rozumiem z tego, Madziu, a mówię do ciebie po imieniu, dlatego że znamy się przecież bardzo dużo lat. Rozumiem z tego, co powiedziałaś, że to stowarzyszenie dotyczy przede wszystkim budowania dobrych relacji między ludźmi, rozwoju tych relacji, ale też samorozwoju człowieka. I myślę, że w tych działaniach, czy w tym procesie rozwoju słuchanie odgrywa niezwykle ważną rolę, bo przecież wydaje mi się, że wszyscy wiemy, że słuchanie jest podstawą budowania kontaktu, czy budowania związku z drugim, czy relacji inaczej mówiąc z drugim człowiekiem. I wydaje mi się, że wszyscy, tak jak my tu pewnie siedzimy, ja powiem o sobie, wszyscy doświadczamy problemów w słuchaniu. Mhm. Tak. I myślę, że o słuchaniu też na tych waszych spotkaniach mówicie.
No, oczywiście.
Tak? To czym jest to słuchanie? Powiedzcie może. Tak?
Myślę, że słuchanie to
Pani Elżbieta, tak, proszę
to
bardzo.
To jest przede wszystkim obecność przy drugiej osobie. To jest pokazanie swoim wzrokiem, swoim ciałem, gotowości do uczestniczenia w tej relacji. To jest obecność fizyczna, obecność, w której daję do zrozumienia, że słucham, że to, co mówisz, jest dla mnie ważne. Nie szukam w głowie odpowiedzi, tylko słucham. Jeszcze zanim padnie problem, zanim osoba powie, dojdzie do swoich głębszych jakichś motywów rozmawiania, dopiero wtedy może do tej relacji dojść. Także potrzebne jest w tym słuchaniu milczenie. No, psychologia mówi o parafrazowaniu, czyli o kontaktach zwrotnych. Mówię to, co usłyszałam. Czy dobrze cię zrozumiałam? Czy dobrze cię rozumiem?
Tak jak terapeuta często w czasie powtarza.
Chodzi ci właśnie o to i o to. Bo czasami jest tak, że osoba mówi, a my słyszymy coś innego, tak, albo nam się wydaje, że ona mówi to w jakimś kontekście. Nie, słuchając drugiej osoby upewniam się, czy tobie chodzi o to i o to. Mogę powtórzyć te najważniejsze wiadomości, które do mnie dotarły i wtedy upewniam się. Więc to parafrazowanie takie troszkę psychologiczne, ale ono upewnia i buduje kontakt, buduje relacje. I tak jak to w Porozumieniu bez przemocy, słuchając, nawiązując relacje, nawiązując w tej obecności kontakt, odgaduje, jakie potrzeby i jakie uczucia ma ta osoba. Bo każde działanie wynika z jakiejś potrzeby. Każde działanie budzi jakieś emocje, budzi jakieś uczucia. I jeśli buduje kontakt z drugą osobą, to jednocześnie próbuje odgadnąć te potrzeby i te emocje, które w tej osobie zaistniały, które są żywe, które pobudziły ją do jakiegoś działania.
Tu pani Elżbieto powiedziała właściwie pani to wszystko, o co chciałam zapytać. I proponuję teraz panią, bardzo pani dziękuję za tę wypowiedź, ale chciałabym zaproponować panią, żebyśmy jak gdyby skupili się na tych podstawowych elementach. Pani Elżbieta zaczęła, mówiąc o tym, czym jest słuchanie, zaczęła od tego, że to jest obecność przy drugim człowieku. I przypomniało mi się mnóstwo sytuacji moich, kiedy ktoś do mnie mówi, a ja coś robię, na przykład zmywam naczynia i ten ktoś mówi, w ogóle mnie nie słuchasz. ja słucham, prawda, ale zajmuję się czymś, prawda? I ktoś, pani mówiła o patrzeniu w twarz i tak dalej. Skupmy się troszkę na tym, na tej obecności najpierw, a na tym, na tej chęci, żeby słuchać tego człowieka, bo musi być we mnie takie pragnienie, prawda, że ja chcę wiedzieć, co ten człowiek chce mi pokazać. Moglibyśmy to jeszcze rozwinąć?
Tak, oczywiście.
Tak, proszę.
No pierwszą taką rzeczą jest to, że jeśli jesteśmy ludźmi, to chcemy coś powiedzieć, chcemy, żeby ktoś usłyszał, co jest w nas i też chcemy przyjmować od innych ludzi. I na tym właśnie polega to człowieczeństwo, że nie żyjemy samotnie, nie jesteśmy w stanie, nie wystarczamy sobie sami, chcemy być w relacji z kimś, nie? Więc to jest taka umiejętność, która jest bardzo potrzebna. Idziemy przecież do Boga właśnie z naszymi modlitwami po to, aby On wysłuchał tego, co się dzieje w nas. Ale czy też umiemy słuchać Boga, co On mówi do nas? Nie? Czy mamy w sobie gotowość, żeby usłyszeć te Jego słowa?
To Madziu, połączyłaś tutaj relacje z Panem Bogiem, jak gdyby z relacjami troszkę ludzkimi, prawda?
Oczywiście, bo to...
Bo to trudno rozdzielać.
Tak.
Tak? Że mając relacje z Panem Bogiem, uczymy się też relacji. Jeżeli mamy relacje, tak sobie myślę w tym momencie, jeżeli mamy relacje z Panem Bogiem, to znamy prawdę o sobie wtedy. To znaczy wiemy
to
więcej
jest
sobie
i nawet
wtedy
trzeci
jest,
ten aspekt,
tak, proszę.
To jest trzeci ten aspekt, relacja z sobą, relacja z drugim człowiekiem i relacja z Bogiem, tak? Bardzo rzadko mówimy o tym, jaką mamy relację sami z sobą. Czy potrafimy siebie sami usłyszeć, co czuję, co potrzebuję i jakie...
Ale odeszliśmy troszeczkę od tej obecności. Tak. A chciałabym, ale myślę, że to już wybrzmiało. Chciałabym zapytać o problem czasu. Czas, który jest nam potrzebny do, w tym procesie słuchania. Która z pań? Pani Patrycja, proszę.
Czas. Marshall Rosenberg mówi, że no właśnie, że nie ma limitu czasu na wysłuchanie, bo jedna osoba potrzebuje więcej czasu, inna mniej. I kiedy jesteśmy w tej obecności, w tym empatycznym słuchaniu, to nie z zegarkiem w ręku, bo czas jakby reguluje...
A więc nie zmywam wtedy naczyń, tak?
Nie, tylko absolutnie skupiam się tylko na tej osobie, tak, patrzę jej w oczy, słucham jej. No właśnie, to ta druga osoba mówi mi, kiedy ten czas minął.
Tak, właśnie. To bardzo ważne, co pani mówi, że jeżeli chcę rzeczywiście słuchać drugiej osoby, to ta druga osoba wyznacza, tak?
I to wyznaczenie właśnie w słuchaniu jest, przynajmniej z mojego doświadczenia, osoby, która jest rok na krokach, to jest najtrudniejsze, bo sama zaczynałam z poziomu, w którym chciałam mówić, bo moja potrzeba bycia zauważoną i wysłuchaną była absolutnie niezaspokojona. I dopiero jak nauczy, jak człowiek dostanie takie bezpieczne miejsce, gdzie może sam się wygadać, wypowiedzieć i zostać usłyszanym, może przejść dalej, może się uczyć, bo obecności i słuchania to my się uczymy na porozumieniu bez przemocy. Może się uczyć, żeby słyszeć i słuchać, dawać czas.
Pani Patrycjo i drogie panie, czy to nie jest tak, żeby umieć słuchać, tak pomyślałam sobie, słuchając pani Patrycji, że o tym, że pani miała taką dużą potrzebę mówienia, wypowiadania i tak dalej. Czy to nie jest tak, że najpierw musimy, że tak powiem, jak to nazwać?
Siebie?
Wyrzucić siebie, ale być jak gdyby takim pustym wewnętrznie, żeby, znaczy wypowiedzieć siebie, żeby umieć, ja myślę o takich doświadczeniach, jak uczycie się może na tych spotkaniach, żeby umieć słuchać. Prawda? Tak. Bo jeżeli w nas będzie jak gdyby ciągle kłębi, jeżeli będziemy mieli ciągle ten monolog wewnętrzny i tak dalej, i będą kłębiły się emocje, frazy i tak dalej, proszę.
To znaczy, ja powiem, że tu podczas słuchania bardzo szybko, zamiast tej obecności i tej ciszy wewnętrznej, oferujemy drugiej osobie gotowe rozwiązania. I na przykład na meetingach, na których pracujemy, w preambule, w tym, co jest najważniejsze, czytamy, że nie radzenie, nie udzielamy rad. To jest takie oczyszczające i wyzwalające, kiedy siedzimy na spotkaniu i każdy ma czas, tyle, ile go potrzebuje, mówi o sobie, mówi o swoich doświadczeniach, dzieli się, a my wszyscy słuchamy i nie komentujemy, nie zadajemy pytań, nie radzimy, po prostu jesteśmy. Jest chwila ciszy, jest chwila skupienia, głos zabiera następna osoba. My bardzo często mamy takie gotowe scenariusze, jak ktoś mówi, na przykład doradzamy, uważaj, powinieneś zrobić to czy tamto. Albo licytujemy się, o, to jeszcze nic, jakbyś wiedział, co u mnie, albo właśnie, mojej znajomej, co ja przeżyłam. I tak licytujemy się w tych problemach. Albo też pouczamy. To przyniesie ci wielką korzyść, jeżeli tak postąpisz, jak ja ci powiem. Albo pocieszamy, o, to nie twoja wina, zrobiłeś, co mogłeś, tak? Pocieszamy tą osobę. Czasami wpadamy w takie gawędziarstwo, mówimy, to mi przypomina, jak pewnego razu moja znajoma, koleżanka, koleżanki i tak dalej.
To co, co ja przed chwileczką zrobiłam o tym zbywaniu naczyń, tak? Jako oczywiście.
Też są takie techniki jak litowanie się. Och, ty mój biedaku, jaka ty jesteś biedna. Współczuję ci. Albo wypytujemy. Mamy taką manię pytania. Kiedy to było? A kto tam był? Dopytujemy się. Myślimy, że to jest jakby oznaka naszego słuchania. Nie.
Naszego prawdziwego zainteresowania.
Tak, bo to sprawia, że ta druga osoba zamiast mówić to, co jej wewnętrznie przychodzi na myśl, do serca,
idzie za
ukierunkowuje się na te pytania. Możemy też czasami korygować. To było inaczej niż mówisz. Ja pamiętam, że to się wydarzyło trochę inaczej. Czyli uruchamia się w nas cały blok mechanizmów, które oddalają od kontaktu, które oddalają od potrzeb tej drugiej osoby, które jesteśmy fizycznie, ale nie mamy, ta relacja nie jest nawiązana w tym problemie, które ta osoba wypowiadała.
Mm-hmm. Tak, to bardzo ważne, co pani powiedziała. Przypominam sobie taką teraz, tak pani Patrycja powiedziała, Marshall, a ja mam takie nazwisko Colombero, to kapłan włoski, który napisał książkę od słów chyba do dialogu, taki tytuł, tak mi się wydaje. I on właśnie mówiąc o słuchaniu, czy pisząc o słuchaniu, mówi o tej wewnętrznej ciszy, która powinna być w człowieku, jak słucha drugiego człowieka.
Tak?
Tak.
Wewnętrzna cisza.
Proszę bardzo, pani Patrycja.
Wewnętrzna cisza w człowieku to jest, tak jak ja to widzę po pół roku pracy z Marshallem Rosenbergiem, to jest po prostu mechanizm, którego trzeba się nauczyć, bo nie mamy jej. Jakby kultura, w której żyjemy, pokazuje nam ciszę, czy w ogóle milczenie i ciszę jako całe spektrum, które jest zagrożeniem, jest czymś niebezpiecznym, bo powoduje ten kontakt, o którym mówiła Ela Madzia, z samym sobą albo z Bogiem, czegoś, co nam brakuje. I dlatego, kiedy mówimy o milczeniu i o ciszy, załącza mi się takie przeczytane gdzieś w podręczniku stwierdzenie, że są dwa rodzaje ciszy i dwa rodzaje milczenia. Jest cisza, która jest karą i ona jest w tym sensie i zadziewa się w tym sensie, w którym we mnie są jakieś niezaspokojone potrzeby, jakieś uczucia, jakieś sytuacje, które ja próbuję jakby zrzucić na ciebie, czy na drugiego człowieka, z tym, z którym rozmawiam. Jeśli ty tego nie zrobisz, to ja cię ukaram milczeniem, czegoś ci nie powiem, żebyś poczuł, że ten ból, który ja czuję, to jest takie milczenie, cisza karająca.
To tak jak osoby między sobą mają jakąś niezałatwione sprawy, prawda? I jedna milknie, tak?
Takie ciche dni.
Karanie drugiego człowieka moim milczeniem.
Tak.
A drugi rodzaj ciszy.
A drugi rodzaj ciszy to jest taka cisza właśnie budująca, bo kiedy dana osoba z tobą rozmawia i nie wiesz, co powiedzieć, być może nawet jej nie słyszysz empatycznie, bo jest na przykład słowotok, bo jest jakieś samooskarżanie, porównywanie i nie wiesz, co zrobić, to wtedy stoisz i milczysz, ale w takim sensie, że jest kontakt wzrokowy, to pełna otwartość, jakby bez wewnętrznego monologu, ale stoisz i milczysz i budujesz takie poczucie, że ja cię słucham, ale całą sobą i nie karam cię tą ciszą. Znaczy, opowiedzieć o tym jest trudno, jeśli się tego nie doświadczy.
Tak. Co jeszcze tu o słuchaniu moglibyśmy dopowiedzieć?
Ja jeszcze
proszę,
chciałam...
Proszę, pani Patrycja.
Dziękuję. Ja jeszcze chciałam, a propos od tego, co mówiła Elżbieta, o tej dyskusji, o tych, jakby ona mówiła, w jaki sposób nasza kultura wymaga dyskutowania, tak, żeby te rady i tak dalej, to tego, czego my się oduczamy na meetingach, ale to też pokazuje, że jeśli jedna osoba na przykład w związku czy w relacji jakby pracuje nad sobą i uczy się tego właściwego słuchania, to dla drugiej to jest nie do przeskoczenia, nie do pojęcia. Jak tak można rozmawiać? Ona wręcz jakby oczekuje tego, żeby tu dać pouczenie.
Żeby ktoś właśnie wszedł w tą moją mowę, w tę moją mowę, tak?
Tak, żeby wszedł,
powiedział,
tak,
żeby mi może pomógł jakimś słówkiem i tak dalej, tak?
Też takie jest oczekiwanie wobec takiej osoby, która, czy też takie przekonanie, że która siedzi i milczy, to takie też oskarżające. Przecież ty mnie nie słuchasz, no bo jakby my jesteśmy nauczeni innego słuchania, tak? Innego rodzaju słuchania.
To jak wobec tego uczycie się tego słuchania, skoro nie komentujecie tego, co ktoś mówi? Co jest istotą tutaj tych spotkań, tych, tak? Proszę bardzo, Madziu.
Na meetingach się mówi, wyjmij watę z uszu i włóż ją do ust, czyli właśnie...
Słuchaj, a nie mów, tak?
Te zasady, które mamy, które właśnie powodują, że nie odpowiadamy na bieżąco, że nie udzielamy rad i tak dalej, powodują, że człowiek właśnie zaczyna się uczy słuchania, tak? U niektórych to trwa miesiąc, u innych 2-3. Natomiast ważny jest ten moment, że ja wypowiem to, co jest we mnie, bo jeśli ja wypowiem, czyli opróżnię jakby mój zbiornik, to wtedy dopiero jestem w stanie słuchać innych, tak? Jeśli opowiem o moim cierpieniu i będę usłyszana, czyli dostanę empatii tyle, ile potrzebuję, to wtedy dopiero jestem w stanie tą empatię dać innym. Jeśli ja nie mam w sobie empatii, mój garnek jest pusty, ja nie mam co dać innym, tak? Bo po prostu najpierw potrzebuję tej miłości od innych, nie?
Więc wynika z tego, Madziu, co mówisz, że takim elementem budującym jest właśnie słuchanie.
Tak,
tylko
i decyzja,
słuchanie, tak?
Decyzja, bo to musi być świadoma decyzja, że ja chcę podjąć trud pracy nad sobą, tak? Nad swoimi zachowaniami, nad tym właśnie, w jaki sposób prowadzę te relacje. Za brak umiejętności słuchania płacimy najwyższą cenę, po prostu nigdy nie poznając tej osoby, z którą rozmawiamy, tak?
I pewnie nie poznając siebie równocześnie,
tak?
Bo to chodzi. Mm.
Także to, a zmiany zaczynają się od decyzji. Jeśli podejmę decyzję, że chcę stać się osobą, która się uczy słuchać, to podejmuję też taką decyzję, że chcę zrobić więcej, niż to jest przeciętne, niż to jest wystarczające, nie? Że chcę dać siebie tej drugiej osobie taką prawdziwy kontakt, głęboki, relację, że my się nie mijamy, nie omiatamy wzrokiem, tylko rzeczywiście jesteśmy ze sobą, nie?
Mhm. Mówimy tu do tej pory o słuchaniu i o mowie, bo to wiadomo, żeby słuchać, to ktoś musi mówić. A chciałabym jeszcze nowy wątek wprowadzić w naszą rozmowę, a mianowicie te sygnały niewerbalne, które, jak mówimy, komunikacja, sygnały niewerbalne, które możemy przesyłać my, słuchając, i my, którzy mówimy, prawda? Mówimy, ale też mamy chwilę ciszy i przekazujemy coś. Jak tu? Czy zwracacie też uwagę na komunikację niewerbalną?
Myślę, że to...
Pani Elżbieta.
Jest dosyć...
oczywiste.
Dosyć oczywiste. Tak. Tutaj była mowa o tym, że patrzę w oczy. Czasami jest tak, że osoba ma z tym problem, patrzy się w jakiś jeden punkt, patrzy na kogoś, to też trzeba uszanować. To nie jest jakiś przykaz czy jakiś nakaz,
patrzenie,
że należy.
To oczy jest w oczy. Bardzo trudną, tak. trudną umiejętnością, tak.
Ponieważ ono jakby odsłania nam takie prawdziwe powody tej rozmowy, tego kontaktu i zmusza do szczerości. No ale też spotkałam się z takimi radami psychologicznymi, żeby swoim ciałem pokazać, że się słucha, czyli przybrać podobną postawę, czy wykonać taki sam ruch głową, czy ręką, dostosować się jakby fizycznie do tej osoby mówiącej. My na spotkaniach, na meetingach mamy taką zasadę, że osoba prowadząca patrzy właśnie na osobę, która mówi, dotrzymuje jej wzrokiem obecności, ale też inne osoby, które siedzą, starają się tak samo zachowywać, bo to pokazuje w tym wzroku, w tym spojrzeniu, że rzeczywiście tutaj jestem. Ja chciałam jeszcze coś powiedzieć, co przypomniało mi się tutaj,
proszę bardzo,
kiedy pytałaś o to, jak siebie słuchamy. Meetingi trwają około 2 godzin. Podczas pierwszej godziny mówimy na dowolne tematy, podczas drugiej mamy te tematy uschematyzowane. I powiem, że na początku wydawało mi się to strasznie dużo. A teraz jak przychodzi 7 osób na spotkanie, czy 10, to się tylko właściwie można powiedzieć, że jest taki wyścig, kto będzie mógł ten głos zabrać i powiedzieć. I tego czasu nie marnuje się na jakieś opowiadanie historii lekkich i powabnych, tylko na przedstawianie swoich rzeczywistych problemów, bo to jest czas tak ofiarowany przez te osoby nam nawzajem, że one też przychodzą na te 2 godziny i to jest tak cenny dar, że jak się coś mówi, zabiera głos na tym meetingu i widzi te osoby, które patrzą rzeczywiście w tej obecności i wiem, że one nie będą mnie pytać, komentować, wzdychać, jakoś pocieszać na przykład, to ja ten czas wykorzystuję z takim wielkim drżeniem, że ja mówię o swoich ważnych sprawach, bo wy teraz mnie słuchacie, patrzycie na mnie, jesteście skupieni i to jest ten czas właśnie
tak drogocenny. A więc pani dotknęła jeszcze jednego ważnego elementu, a więc nie tylko my, którzy słuchamy, ale też osoba, która mówi, musi niesamowitym szacunkiem otaczać tych słuchaczy, prawda?
Tak, bo oni poświęcają czas, tak? Ten czas jest... No jest na wagę złota. Kiedyś miałam taką myśl, że jak się nie odezwę na meetingu, nie zabiorę głosu, to jest czas dla mnie trochę stracony, bo ja ze swoimi problemami do tej wspólnoty nie dotarłam. Tak? I dlatego każdy, kto jest na meetingu, zabiera głos, mimo że nie musi tego robić. Mimo że nie musi i rzadko kiedy z tego prawa się korzysta.
Drodzy Państwo, drodzy radiosłuchacze, jest godzina 13:32. W Radiu Maria w audycji dla chorych rozmawiamy o słuchaniu. W studiu trzy panie, pani Elżbieta, pani Elżbieta Magdalena i pani Patrycja. Za chwileczkę oddamy głos Państwu, ale jeszcze będziemy przez chwileczkę rozmawiać. Madziu.
Basiu, mówiłaś też o tej postawie ciała. To jest bardzo ważne, ale to tak naprawdę jest odbiciem tego, co my mamy w sercu. Jaka jest moja otwartość na tego drugiego człowieka i czy mam postawę, czy w sercu stawiam się na równi z tym drugim człowiekiem. Jeśli to jest dziecko, to ja nie myślę o tym, że ja jestem nad tym dzieckiem i wszystko wiedząca, tylko jestem w stanie kucnąć, spojrzeć temu dziecku w oczy i z rzeczywistą ciekawością zadać pytanie, co ono by chciało wypowiedzieć. Tak? Jestem w stanie zacząć go słuchać, a nie tylko mieć swój film, że ja już wszystko wiem.
Kiedy powiedziałaś o tym słuchaniu dziecka, przypomniało mi się, powiedziałaś kucnąć, przypomniały mi się teksty Janusza Korczaka, który mówił, jak rozmawiać z dzieckiem, to bądź na tym samym poziomie z twarzą, przykucnij przy nim, nie mów do niego, czy nie słuchaj go z wysokości 1,80 m, skoro on ma 60 centymetrów na przykład. To bardzo ważne też.
Ale ta sama postawa odnosi się potem do wszystkich innych osób, tak? Bo ja mogę w swoim sercu mieć pychę i uważać, że no właśnie jestem wszystko wiedząca i dlatego innych słucham, że tak powiem, przelotem, prawda? Nie zwracam uwagi na to, co oni chcą powiedzieć. A jeśli mam postawę otwartości i ciekawości, takiego daru z serca, że rzeczywiście ten czas teraz daję tobie i chcę, jestem ciekawa, co ty mi powiesz, i nie włączam żadnych moich właśnie filmów, projekcji, to wtedy jakie dopiero to trudne, może być prawda? Dojść
bo to,
do spotkania.
Bo to tak. Mówimy o pewnym ideale, prawda? Ale to same wiemy.
To jest sztuka.
Tak, same wiemy, jakie to jest trudne, bo przecież no, nie będę rozszerzała. Powiedz mi jeszcze, macie spotkania, meetingi, nazywacie to tak jak anonimowi alkoholicy i różni inni, którzy mają problemy. Problemy mamy my wszyscy. Jak to się przekłada, to co zyskujecie, czego się uczycie, jak to się przekłada na życie takie codzienne? Czy to można przełożyć? Czy to nie jest tylko... No może nie chcę tu jakiegoś obrazoburcza być, albo czy to nie jest sztuka dla sztuki troszeczkę? Wiecie, o co mi chodzi, że przychodzicie, napełniacie się jakimiś no, pięknymi treściami i tak dalej, a potem się wchodzi w to życie, które jest dla każdego z nas jakimś trudem jednak, prawda? Czy to jest to możliwość przełożenia tego na życie codzienne?
Tak, jest możliwość. To zależy właśnie nad czym ktoś chce pracować jakby w swoim życiu i w swoich relacjach. Jest na pewno taka większa świadomość siebie, swoich relacji, tak? Właśnie relacji z Bogiem i samoświadomość siebie i chęć rozwoju. Natomiast powiem też, że jest pewien koszt, bo to wcale nie znaczy, że jak jesteśmy bardziej świadomi, to jest nam łatwiej. Wcale nie. Bo wtedy widzimy.
Dużo więcej widzimy.
Tak, czasem więcej.
Gdzieś może mamy pretensje, że ta druga strona, jak gdyby my jesteśmy otwarci, a tu nie, prawda?
Tak. Natomiast to jest też taka, dla mnie taki proces, który już się toczy, a mianowicie spoglądania na fakty, a nie na osądy. Tak jak Pismo Święte mówi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.
Wyjaśnij to jeszcze bardziej.
Patrzę,
nie osądy, a fakty. Tak, rozwiń troszeczkę.
Jeśli ja patrzę na jakieś fakty, które są, dzieją się w moim życiu, tak, a nie patrzę tak jak kiedyś przez osądy, czyli co ja o tym myślę, albo że kogoś należałoby ukarać, bo postąpił źle, tak, to dla mnie jest to taki proces, w którym ja sobie myślę, że ja wracam do raju. Ja zaczynam być szczęśliwa, bo ja nie muszę być Panem Bogiem, który osądza ludzi. Ja się zwolniłam z tego obowiązku i mi jest dobrze. Także...
Rozumiem. No, ale do tego mamy dążyć niby, prawda? Że tak. Nie widzieć tego źdźbła wokół bliźniego, a belki w swoim nie zauważać. Drogie Pani, może zakończymy na tym naszą tu rozmowę w studiu. Ja zaproszę radiosłuchaczy, dobrze? Mhm. Drodzy Państwo, mogą Państwo, jeżeli Państwo zechcą, włączyć się w naszą rozmowę. Przypomnę, że mówimy o słuchaniu. 655-23-55, drugi telefon Polska Południowa 655-23-56, a więc Polska Północna Południowa 56 to numer kierunkowy, dwa numery telefonu w naszej rodzinie 536-600 i 536-600-200 i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy zagranicy 4856 655-23-33 i 655-23-66, a z USA i Kanady 011-48-56, numer kierunkowy. Drodzy Państwo, już odbieramy telefon w naszej audycji. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z południa Polski, aczkolwiek jestem torunianką i czuję tę atmosferę w waszym studio. I powiem tak, bo jestem akurat po rekolekcjach w Kokoszycach i jak słuchałam was i waszych 12 kroków, bardzo mnie to zainteresowało. I tak wysłuchałam po prostu do końca waszych, po prostu każdego jednego słowa, tak jakbym słuchała księdza doktora habilitowanego Janusza Wilka, który był też bardzo, bym powiedziała, dosadnym, takim właśnie konkretnym człowiekiem, pogodnym i jednocześnie potrafił do nas dotrzeć. A moja córka jest w takim podobnym stowarzyszeniu tu u nas na Śląsku, w Chorzowie, ale zbierają się tam panie też z całej Polski, w Poraju. Jest też właśnie w takim rozwoju duchowym i jest niezamężną osobą, więc tym bardziej bym powiedziała, jest skoncentrowana na wszystkich tych waszych na pewno już wcześniej poznanych po prostu sprawach, z którymi się spotyka na co dzień w pracy i jednocześnie w życiu na ulicy z tymi współpracuje. Tam u nich jest pan doktor Kornalewicz, to wiem. Ja nigdy tam nie uczestniczyłam.
Proszę pani, halo? Tak, jeżeli chodzi o samo słuchanie, gdyby pani jakąś refleksję tu wypowiedziała?
No, refleksja każda jest po prostu istotna. Szczególnie słuchanie. Naprawdę słuchanie. Mam taką jedną osobę w swoim otoczeniu, która słuchać nie potrafi. Niestety i nie wiem, jak czasami do niej dojść, bo ona musi mieć po prostu swoje najważniejsze pierwsze zdanie i ostatnie też.
To może pani coś poradzimy. Dziękujemy pani bardzo. Może tutaj panie, które uczą się relacji, może mają jakąś podpowiedź.
Taka myśl mi przychodzi do głowy, że albo możesz być szczęśliwy, albo możesz mieć rację. I to trzeba wybrać.
Aha. No ale właśnie pani powiedziała, pani radiosłuchaczka powiedziała o takiej sytuacji, którą pewnie często nas spotyka, że mamy kontakt z kimś i ten ktoś mówi. Gdyby to było na waszym meetingu, to chodzi o to, żeby wysłuchać tego. Ale jeżeli mamy dojść do jakiegoś porozumienia z kimś, to musimy w pewnym momencie chyba przerwać, tak? Co? No, Madziu?
To znaczy, powiem tak, jeśli ktoś bardzo dużo mówi, to znaczy, że czuje się niewysłuchany. Tak? Czyli ma brak realnego kontaktu. Mhm. I jeśli ja się nauczę empatycznie go słuchać, to ja będę umiała nazwać jego uczucia, które chcę w tych swoich słowach pokazać i będę umiała zobaczyć jego potrzeby. A jak trafię w te potrzeby i zadam pytanie, czy chodzi o to, że czujesz się niewysłuchany, albo czy chodzi o to, że chciałbyś to czy tamto, czy masz potrzebę tego czy tamtego, tak? No to wtedy ten długi monolog się skraca, tak? Mm-hmm. Bo
rozumiem.
Trafiłam.
A więc w pewnym momencie trzeba jednak wejść z jakąś swoją refleksją, tak?
Nie chodzi o przerywanie. Mm-hmm. Można wysłuchać i jakby podsumować, tak? Mm-hmm. Jeśli osoba się powtarza. Czasem jest tak, że, no nie wiem, jakaś ciocia.
O, już 30 lat. Jest ciocia, jako stereotyp cioć, które mówią.
No, chcę podać jakiś
sama przykład, jestem ciocią, tak? Dlatego tak mówię.
Jeśli jedziemy na jakieś przyjęcie i po raz 10, tak, czy setny, słyszymy
to samo.
Tą samą historię od właśnie jakiejś...
Tej samej osoby,
nie? To możemy jakby zobaczyć, tak? Możemy powiedzieć, ach, widzę ciociu, że ta sytuacja, która zdarzyła się 20
ciocia.
Lat temu, no może być wujek.
No właśnie.
W wciąż cię tobie boli.
Tak, tobie tkwi.
Chciałabyś sprawiedliwości w tamtej relacji, tak? Albo chciałabyś, żeby ktoś usłyszał twój ból.
Świetnie, rozumiem, Madziu, o co chodzi. I myślę, że to jest dobra podpowiedź może dla tej pani, która telefonowała, bo tak staramy się jakoś odpowiadać na te apele, może nawet nienazwane często. Może wysłuchać tę osobę, która mówi, a potem i posłyszeć, usłyszeć, co ta osoba mówi, a potem powiedzieć parę zdań.
To jest kwestia nauczenia się słuchania nie tych słów, które lecą, tylko...
Ojciec już włączył inny telefon, zdaje się. Halo, słuchamy.
Ja się włączyłam.
Tak, słuchamy panią, tak, słuchamy.
Więc uważam, że ludzie nie potrafią słuchać dzieci, a w moim życiu to było po prostu tragicznie. Moja mama nie potrafiła w ogóle mnie słuchać. Wybrała sobie jedną córkę i tylko z tą jedną rozmawiała. A ode mnie nie przyjmowała żadnych słów. Jak o coś pytałam, no to zdawkowo powiedziała, albo nie siadaj mi na kolanach i koniec. I nadal jest to samo. Ludzie wybierają sobie dzieci, faworyzują jedno, a z drugim nie chcą nawet rozmawiać.
Tak.
Ja tu słyszę pani ból z tego powodu, tak, który pani przeżywa
mimo jeszcze do tej pory.
Ból, ale ja już,
tak, tyle lat minęło.
Przeszłam dawno do porządku dziennego.
Ale
nad tym.
Ale jest w pani to pragnienie i tęsknota, żeby ludzie potrafili się usłyszeć.
Tak, chciałabym, żeby ludzie inaczej traktowali swoje dzieci, nie wyróżniali.
No bo
one się czuły dobrze w rodzinie.
Bo ja akurat nie mam takich doświadczeń, że dzieci się nie słucha. Raczej myślę sobie, że w tej chwili dzieci jednak mają w rodzinie podstawową pozycję, jak gdyby.
Nie wszędzie, niestety.
No, każdy ma swoje doświadczenia, ale widzi pani to, co powiedziała tutaj Madzia, to chyba jest bardzo ważne. Mimo wszystko w pani to doświadczenie z dzieciństwa na tyle jest mocne, że pani też odbiera współczesne sytuacje przez pryzmat może tego zranienia,
tak,
prawda?
Chciałabym jeszcze coś ważnego powiedzieć.
Bardzo prosimy.
Więc jest tak, że małżonkowie też się nie słuchają. Mężczyzna zaczyna pić, bo kobieta go nie słucha i on nie ma jak powiedzieć, o co chodzi.
Tak, niestety to jest częsta sytuacja.
Tak, ale też nie usprawiedliwiajmy alkoholizmu czy picia mężczyzny tymi. Tak. Dziękujemy pani bardzo. To bardzo ciekawe myśli, które pani tutaj w naszą audycję wniosła.
Poruszone to, że czasem uciekamy w nałogi, dlatego że nie potrafimy dobrze wyrazić właśnie siebie, tak?
Że mamy wrażenie, że nie jesteśmy słuchani.
Więc jeśli nie potrafię tego zrobić, a
na trzeźwo,
nie nauczyłam się
a więc...
w domu, no to uciekam. I to, czy to będzie alkohol, czy to będą narkotyki, czy inna rzecz.
Tak.
To już jest, czy jakieś czynności, pracoholizm, tak?
No więc właśnie.
Może być przecież skrajnie ucieczka od relacji, prawda?
Tak.
Tak, słuchamy. Jeżeli mamy telefon, to odbieramy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słuchaczka z południa.
A gdyby pani powiedziała imię swoje?
Bardzo serdecznie witam panią Basię.
Witamy.
Witam panie, które prowadzą audycję, bo ja zawsze słucham. Jest to coś pięknego. Ja chciałam zapytać, czy można prosić o modlitwę, o dobre relacje w rodzinie tych pań?
Naturalnie, ale modlitwę, naszą modlitwę o dobre relacje w pani rodzinie, tak?
Tak, tak.
Czy możemy się w tej chwili pomodlić?
Tak, tak.
To pomódlmy się. A jakie jest pani imię?
Czesława.
Pani Czesławo, pomódlmy się w tej chwili modlitwą do Matki Bożej.
Dobrze.
Pod twoją obronę uciekamy się, święta Boża
Rodzicielko.
Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Panie Czesławo, jestem...
Niech Pan Bóg przez Maryję dłonie was błogosławi, Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo. Panią również błogosławimy. Pani Czesławo, błogosławimy.
Bóg zapłać, przyjmuje.
I Pani
sercem.
Czesławo, jestem przekonana, że w tej chwili bardzo dużo osób modliło się razem z nami w Pani intencji.
O to mi właśnie chodziło. Ja tak od początku dzwoniłam i tak się ucieszyłam. Boże, tak się ucieszyłam.
My również. Dziękujemy bardzo. Wzruszające jest to.
Bóg zapłać.
Pani Patrycjo?
Chciałam tylko dodać, że właśnie kiedy... Tak? Kiedy pomodliliśmy się w intencji rodziny pani Czesławy, to odpowiedzieliśmy na jej potrzebę, co mogliśmy usłyszeć, bo ona była wzruszona, tak? To była jej zaspokojona potrzeba i bardzo pięknie udało nam się empatycznie wysłuchać naszego słuchacza na antenie. I chciałam po prostu zwrócić uwagę.
Po takiej audycji już umiemy. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Jakieś zamieszanie jest.
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Tak, wyłączam.
No bardzo radio. Prosimy, bo to przeszkadza.
Tak, tak, już.
Słuchamy panią.
Ja chciałam po prostu takie jedno, no parę pan powiedzieć. Przede wszystkim prawda was wyzwoli, jest powiedziana i to jest prawda, bo bez prawdy to niczego nie dojdziemy. I czasami jest tak, że ktoś po prostu mówi dużo, ale to jest takie wykolorowane i takie nieprawdziwe po to, żeby siebie dowartościować, siebie może jakoś usprawiedliwić, a szatan po prostu krąży, trzeba czuwać, tyle razy jest to słowo czuwajcie powiedziane i po prostu jest tak, nawet jest przypowieść, że szatan, gdzie Pan Jezus wyrzuca tego szatana z człowieka, on idzie na miejsce bezwodne, błąka się, a potem wraca, widzi, że jest dom uporządkowany, widzi, że jest wszystko w porządku, nie da rady sobie, więc idzie, bierze 7 jeszcze gorszych od siebie i idą tam, zamieszkują i czyny tego człowieka są 100-krotnie gorsze niż były przedtem. Także czasami
proszę pani,
jest tak.
A jak pani to odnosi do naszego tematu?
Właśnie chciałam teraz nawiązać.
Dobrze, proszę.
Na przykład jest sytuacja taka, że ktoś wychodzi z alkoholizmu, nie? No i wszyscy się cieszą i tak dalej, ale szatan krąży. I ten człowiek uważa, żeby się nie wpaść w alkoholizm, ale jest też niebezpieczeństwo, że może wpaść w zupełnie coś innego i te czyny mogą może krzywdzić innych, ja nie chcę tu konkretami mówić, krzywdzić innych osób, oszukać, okraść biedaka, a potem jeszcze po prostu oszczerstw i kreować się na jakiegoś zbawcę. Także ja nie chcę więcej nic mówić szczegółów, bo po prostu bardzo trzeba uważać i nie można tak przyjmować wszystkiego cacy glacy, bo ludzie po prostu, no, różnie jest. Także jeszcze raz powtórzę, tylko prawda was wyzwoli.
Tak, dziękujemy pani bardzo serdecznie.
Dziękuję.
To, co pani powiedziała o tym wychodzeniu z alkoholizmu i o tym, no, tym niebezpieczeństwie wpadania w inny rodzaj problemów, to bardzo często tutaj, kiedy mówimy o chorobach związanych z uzależnieniem, bardzo często o tym mówimy, to jeżeli człowiek wychodzi z uzależnienia, to nie znaczy, że jest niebo w domu. To mogą się rozpoczynać różne inne problemy. Przy okazji powiem, że audycję na temat uzależnienia od alkoholu będziemy mieli za 2 tygodnie. Dziękujemy pani bardzo. Jeszcze jest, jeżeli jest telefon jeden, to odbierzemy, to już ostatni będzie. Halo, słuchamy? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No, wiem, że już Henryka Steczkowa Trybunalskiego
się
kłania.
No kończymy za dlatego
tak,
prosimy
no właśnie, czy mogłabym prosić o jakiś kontakt?
A gdy pani, gdyby pani wyłączyła radio jeszcze?
A jeszcze nie wyłączyłam?
No bo ja słyszę.
Aha, w drugim pokoju, zamknę już pokój.
I bardzo, bardzo trudno się rozmawia. Już pani dajemy kontakt. Tak, Madziu?
Tak,
kontakt?
Bardzo proszę.
A z jakiego miasta pani jest?
Piotrków Trybunalski.
Tego rodzaju stowarzyszenia, o którym dzisiaj też, z którego panie są w całej Polsce właściwie, ale może do Torunia, w różnych miastach.
Może tak. Podam adres internetowy przystań.m@gmail.com.
Jeszcze raz?
Przystań.
Przystań, bez znaków, bez
tak,
nic.
Tak, polski. Tak. Kropka M.
Tak.
Małpa, czyli ten et tak. gmail.com, gmail.com. I tam pani znajdzie spis wszystkich grup i różne warsztaty. Zachęcam do warsztatów.
Wszystkich grup w całej Polsce. Także tak, być może, że gdzieś blisko pani będzie.
Zachęcam grupa. Do warsztatów z porozumienia bez przemocy, które odbywają się w Ciechocinku. W tej chwili jest też obóz właśnie w Ochotnicy Górnej dla rodzin. Warsztaty, które, na których właśnie szczególnie uczymy się tej empatycznej komunikacji.
No dobrze, na podstawie jakiejś musimy się uczyć. Czy są jakieś
tak.
podręczniki?
Mamy podstawowy podręcznik do meetingów, to jest wreszcie Żyć 12 kroków ku pełni życia, a do komunikacji empatycznej Porozumienie bez przemocy Marszala Rosenberga.
Proszę
pani, gdzie to można dostać?
No, gdzie? W księgarniach.
Ten pewnie. Pierwszy niestety jest na grupach. To ostatnie w księgarniach, w internecie.
Jest,
tak.
tak, Rosenberg jest znanym psychologiem.
To jest 12 kroków, tak?
Nie, 12 kroków to tylko na meetingach, a Porozumienie bez przemocy w księgarniach.
Aha, dobrze. Dzięki.
Proszę,
z Panem Bogiem,
szczęść Bożym. Z Panem Bogiem. Nie wiem, czy może wobec tego spróbujemy jakoś podsumować naszą audycję, bo już nie będziemy przyjmować telefonów. Mhm. Parę zdań na koniec.
Ode mnie
Pani
może
Elżbieto.
Ode mnie może taka myśl na podsumowanie tego słuchania, że naszym mówieniem, tak jak już powiedziałyśmy tu wielokrotnie, kierują nasze potrzeby. Chciałam powiedzieć, że nasze potrzeby są piękne. Każdy człowiek ma potrzeby dążące ku dobru i należy w tych potrzebach znaleźć ten kontakt z drugą osobą, czyli poprzez te potrzeby, poprzez ich wyrażanie i zaspokajanie. Nie należy ich się bać albo w jakiś sposób siebie za nie krytykować, bo one są po prostu w nas. Tak nas Bóg stworzył, tacy jesteśmy z natury. Jesteśmy ludźmi, którzy dążą do dobra i potrzeby, które zaspokajamy przez mówienie i przez słuchanie, są dobre i piękne.
Tak, to pani Elżbieta. Madziu?
Ja bym chciała powiedzieć, że pracę warto zacząć od siebie. Czyli jeśli
tak,
ja nauczę się słuchać, będę wykonywać wręcz ćwiczenia, tak, konkretne, zrobię ten wysiłek, to wtedy jestem w stanie właśnie w różnych sytuacjach i tego, co się dzieje, usłyszeć, po pierwsze zobaczyć fakty, a nie opinie, po drugie usłyszeć ludzkie uczucia, po trzecie właśnie za tymi uczuciami przyjąć na przykład złość jako uczucie trudne, a nie złe, tak? Czyli i za tym uczuciem poszukać, jaka potrzeba się kryje tej osoby. I jeśli odnajdę tą potrzebę i uda mi się ją usłyszeć i zaspokoić, znaleźć wspólne strategie do zaspokojenia tej potrzeby, to mamy szansę na porozumienie. Natomiast pracę zaczynamy od siebie.
Tak, dziękuję bardzo. Pani Patrycja?
A skoro Elżbieta zwróciła uwagę na potrzeby, Ela powiedziała, że pracujmy nad samym sobą, to ja chciałam jeszcze powiedzieć, że odnośnie też tej złości i potrzeb, że naszym sygnałem mówiącym o tym, że coś się dzieje, jakaś potrzeba niezaspokojona jest w nas, są nasze emocje. I też bądźmy uważni, jeśli nie znamy jakichś, nie potrafimy nazwać swoich potrzeb, a potrafimy nazwać jakieś swoje uczucia, to skupmy się na tych uczuciach i traktujmy je jako takich naszych dobrych przyjaciół, przewodników ku potrzebom i ku słuchaniu i byciu wysłuchanym.
Tak, dziękuję bardzo. Tak, nie wiem, ja też powinnam jakoś podsumować, ale myślę sobie, że takie słuchanie jest bardzo, bardzo dużą sztuką i trudem, ale myślę o takiej konkretnej też sytuacji, że słuchajmy, wy na przykład na tych meetingach, tak dużo słuchamy, co z tym możemy zrobić, prawda? Jakie to też jest trud, żeby w sobie umieć nosić te, te historie, czy te potrzeby, czy te bóle innych osób. I dlaczego o tym mówię? Bo nasunął mi się taki cytat z Księgi Syracha, naprawdę nieprzygotowywany, tylko który często jak gdyby mnie przychodzi na myśl, jak słucham drugiego człowieka. Usłyszałeś słowo, niech umrze z tobą. Nie bój się, nie rozsadzi ciebie. A więc właśnie, olbrzymi trud noszenia w sobie drugiego człowieka, prawda? I tego się po prostu cały czas powinniśmy uczyć. Uczymy się, Madziu?
Jeszcze chciałabym powiedzieć, że człowiek uczy się mówić 3-4 lata, a uczy się słuchać.
Całe życie, całe życie. I jeszcze nie umie tego. Drodzy Państwo, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w audycję, ojcu Januszowi, który realizował nasz program. I dziękuję bardzo serdecznie paniom, które są w studiu. Pani, nie miałyśmy mówić nazwisk, aż mi się narzuca, ale wobec tego same imiona, pani Elżbieta Magdalena, pani Elżbieta i pani Patrycja, panie, które są w Stowarzyszeniu Przystań M. Dziękuję bardzo serdecznie i kiedyś może zrobimy jakieś spotkanie na temat porozumienia bez przemocy, bo aż się prosi. Starałyśmy się dzisiaj, żeby już tego tematu tutaj, żeby on nam jakoś nie wchodził w naszą tutaj rozmowę. Dziękuję bardzo jeszcze raz za uwagę. Żegna się Barbara Momot, a za tydzień będziemy rozmawiać na temat towarzyszenia, takiego mądrego towarzyszenia osobom, dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Będziemy gościć matkę osoby z niepełnosprawnością. Dziękuję bardzo jeszcze raz za uwagę i zapraszam do słuchania naszej audycji za tydzień. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Słuchajmy siebie nawzajem.